Przed nami cztery opasłe tomy, szóste Światowe Dni Młodzieży, opracowanie 1991-2016, ksiądz Marian Duda. To jest historia Światowych Dni Młodzieży, proszę księdza, z 91 roku? To jest zapis tego świadectwa?
To jest z jednej strony zapis tego świadectwa, a zarazem idea Światowych Dni Młodzieży. Ponieważ od początku, jako duszpasterze najpierw młodzieży akademickiej, już od pierwszego dnia Światowego Młodzieży, zaraz po ogłoszeniu, uczestniczyłem w tej idei. No a potem niespodziewanie zostałem wyznaczony do organizacji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie.
I co? I radość, strach, roku. Obawa, jak to będzie? Przyjadą młodzi, nie przyjadą, uda się?
No przede wszystkim idea wtedy, w 90-tych latach, na początku 90-tych lat, nie była jeszcze znana. Tak w tej chwili jest rozpropagowana i znana. Główny nacisk żeśmy kładli na promocję idei Światowych Dni Młodzieży. One się dopiero przebiły, można powiedzieć, do takiej powszechnej świadomości tu w Częstochowie. I przez to, że było to najliczniejsze zgromadzenie dotychczasowych tych Dni Młodzieży, pięciu przed nami, a z drugiej strony, że udało nam się trafić, można powiedzieć, na taki grunt dobry i te promocje, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, przeprowadzić, bo tutaj był problem. Jeszcze przecież istniał Związek Radziecki, jeszcze istniał tak zwany los wschodni. Powoli się dopiero te kraje wyzwalały.
Ale ta młodzież z tych krajów wschodnich właśnie po raz pierwszy tutaj miała szansę spotkać Jana Pawła II.
Gdy święty Jan Paweł II zainicjował dzień, szósty Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie, to głównie ze względu na młodzież ze wschodu. Jemu zależało. Zresztą w rozmowie prywatnej z Ojcem Świętym w październiku 1990 roku wyraźnie święty Jan Paweł II mówił do mnie, no zależy mi, żeby przyjechała młodzież ze wschodu, z tych krajów, które były oddzielone żelazną kurtyną od zachodu, bo młodzież zachodnia i z innych części świata mogła przyjeżdżać w sposób wolny, podróżować. Natomiast młodzież ze wschodu, no zwłaszcza ze Związku Radzieckiego, była odcięta tym kordonem granicznym. I papieżowi bardzo zależało i organizacja Światowych Dni Młodzieży tutaj była w tym punkcie historycznym, gdy mur berliński został zniszczony, zawalony i gdy zaczęły się te kraje wyzwalać, papieżowi chodziło o to, żeby w tym miejscu właśnie, pośrodku Europy, spotkać się i żeby to było spotkanie między młodzieżą wschodu i zachodu. To była idea papieża.
Mówi ksiądz o tym spotkaniu z Janem Pawłem II. To nie było, jak rozumiem, pierwsze spotkanie.
No nie było pierwsze spotkanie, dlatego że ja pracując od 1981 roku w kurii diecezjalnej w Częstochowie, uczestniczyłem w komitetach przygotowawczych poszczególnych pielgrzymek, a więc od 1979, zwłaszcza potem w 1983 byłem sekretarzem tego komitetu 600-lecia Sanktuarium Jasnogórskiego, więc nie było to pierwsze spotkanie. Oczywiście jeszcze przed wyborem spotykałem często papieża w Krakowie, bo przecież wtedy był w Krakowie, a ja studiowałem w Krakowie przez 6 lat, więc wszystkie główne uroczystości się odbywały z kardynałem Wojtyłą.
I co ksiądz zapamiętał z tych czasów krakowskich, jeśli idzie o spotkania z biskupem, z kardynałem Wojtyłą?
No przede wszystkim, ja go pamiętam jako zupełnie młodego, 49-letniego, 50-letniego biskupa, kardynała, więc można powiedzieć, że to był inny obraz papieża. Przede wszystkim uderzała mnie jego skromność, był bardzo skromny. Mówił bardzo trudno, zwięźle, krótko, bardziej tak medytował. Kazania jego papieskie późniejsze to jest zupełnie inny styl, kompletnie inny. Nikt by się nawet nie spodziewał. Może dlatego, że nie chciał się wybijać przed kardynałem Wyszyńskim. Zawsze mu dawał pierwszeństwo i przy nim jak gdyby milczał. Odprawiał mszę świętą tylko to, co w liturgii, a zawsze mu przemawiał prymas w czasie mszy świętych odprawianych na głównych uroczystościach ogólnopolskich. Druga sprawa, która mnie uderzała, no to na pewno jego bardzo mocna postawa, odważna, wobec władz komunistycznych, to do tej pory pamiętam to kazanie w czasie procesji Bożego Ciała z Wawelu na ulicę Krakowskiej. Nie pozwolono chodzić z procesją na rynek. No i tak mocno zareagował kardynał Wojtyła, mówił króciutko przy każdym ołtarzu, a przy jednym z ołtarzy właśnie powiedział, nie pozwolono mi, chociaż prosiłem, uzasadniano tym, że jest zajęty rynek, jakieś są tam imprezy. No a wyczytałem w gazecie, hodowcy psów przemaszerowali przez rynek krakowski. To byłem słuchaczem tego kazania, to znam nie z literatury, tylko ze słyszenia na własne uszy.
Takie spotkanie dla księdza najważniejsze z Janem Pawłem II, czy takie, które w jakiś sposób odcisnęło piętno na drodze duchowej księdza?
No, na pewno cały okręg krakowski wycisnął na mnie takie szczególne piętno. Można powiedzieć, że na mój obrazek prymicyjny, gdy byłem święcony w 1975 roku, wziąłem sobie ten sam symbol z herbu kardynała Wojtyły. A więc to na pewno świadczyło, że byłem nim bardzo zainspirowany. Ten krzyż z literą M pod krzyżem. Druga sprawa to już jako papież, zwłaszcza spotkania moje przed Światowym Dniem Młodzieży w Watykanie. A tutaj później po spotkaniu, takie najbardziej wymowne dla mnie spotkanie, to było pod koniec października, wybraliśmy się już po Światowych Dniach Młodzieży w 1991 roku do Watykanu. Ówczesny kardynał, obecny kardynał Ryłka, ówczesny sekretarz papieskiej Rady do Spraw Świeckich nam umożliwił bezpośredni kontakt z Ojcem Świętym. Ojciec Święty nas przyjął na Watykanie u siebie, na swoich pokojach i w swojej kaplicy mogliśmy odprawiać. I powiedział takie bardzo ważne słowa podsumowujące całą tą organizację i to, że wypadło to według Ojca Świętego, nie według naszych ocen, wspaniale i zamiar papieski został zrealizowany. Wyście się napracowali, a ja wszedłem w wasz trud. Tak podsumował mój wysiłek, prawda, wtedy, gdyśmy się spotykali tam w sali klementyńskiej z całym komitetem organizacyjnym.
To wróćmy teraz do tych Światowych Dni Młodzieży, do tej organizacji. Co dla księdza osobiście było największym przeżyciem podczas tych dni, podczas tych spotkań? Czy to, że tyle ludzi przyjechało? Czy słowa Jana Pawła? Czy ta radość?
No przede wszystkim jakiś cud się wydarzył. Arcybiskup Michalik wtedy był odpowiedzialny za Komisję Episkopatu Duszpasterstwa Akademickiego. Ja w tej komisji też pracowałem. I gdyśmy wchodzili na to podium wraz z Ojcem Świętym, z Cezarem Orszakiem, i gdy przejechaliśmy przez ten tłum, przez całą Częstochowę, i w tym momencie arcybiskup Michalik do mnie mówi, no stał się cud. To tylko w kategoriach jakiegoś cudu można było. Ja to nazywam nowy cud częstochowski. Nigdy w Częstochowie nie było tyle ludzi, nigdy taki skład, czyli międzynarodowa społeczność, mało, nie starsi, ale młodzi i wreszcie pod przewodnictwem papieża. No, czegoś takiego nie było w historii sanktuarium jasnogórskiego i jak do tej pory widzę, na razie nie ma widoków na coś takiego. Mówię w tych wymiarach wszystkich, prawda? Międzynarodowość, bo zwykle są Polacy, większość. No i pod przewodnictwem papieża z Polski. No i cały wschód, po raz pierwszy młodzież ze wschodu, a więc z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi.
Oni się jakoś wyróżniali na tle tej...
Oni się wyróżniali, myśmy ich, daliśmy im jak gdyby uprzywilejowane miejsce. Na placu przed, mówiliśmy, my musimy się jak gdyby nieco wycofać, przede wszystkim jako Polacy, daliśmy miejsce młodzieży zagranicznej. No bo po pierwsze, myśmy mieli te pielgrzymki Ojca Świętego, nawet w 1991 roku w czerwcu była pielgrzymka, więc każdy, kto chciał spotkać się z papieżem, mógł na jakiejkolwiek stacji z papieżem się spotkać. No a jeśli przyjeżdżają goście zagranicy, a plac jasnogórski jest tak mały, jak jest, no to trzeba było dać pierwszeństwo, dlatego żeśmy dawali pierwszeństwo wszystkim grupom zagranicznym, a 100% zagwarantowane wejście było dla młodzieży ze wschodu. Także o ile żeśmy innym dawali tam 50 czy 40% zgłoszonych, to chodzi o młodzież ze wschodu, oni można powiedzieć dostawali w wszystko, co możliwe i zaprosiliśmy ich za darmo zupełnie. Zaproszenie skierowane do nich to było zaproszenie, że nie będą za nic płacić, że dostaną wprawdzie skromne bardzo warunki, ale i zakwaterowania, i wyżywienia dostaną tutaj gratis. A cud się jeszcze dodatkowy stał, że ówczesny premier Związku Radzieckiego zadecydował, że młodzież przyjedzie tutaj bez żadnych dokumentów, tylko na listę z parafii. Więc nawet z krajów takich wolnych jak Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania, prawda, wszyscy musieli mieć paszporty. Natomiast młodzież ze wschodu, z byłego Związku Radzieckiego, on jeszcze istniał, więc to prawo na pewno istniało, że paszportów się nie miało, czy się nie dostawało. Przyjechała tylko jedynie na listę sporządzoną w parafii.
Ksiądz rozmawiał z tymi ludźmi, pytał o to, dlaczego oni chcą tu przyjeżdżać, dlaczego przyjechali, bo to te motywacje, jak domyślam się, musiały być bardzo, bardzo różne. Przymierzyć nieraz kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów, żeby spotkać się z Ojcem Świętym.
Gdy zapraszaliśmy młodzież, zwłaszcza ze Związku Radzieckiego, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że młodzież ta jest w wielu wypadkach zateizowana, zideologizowana. I dlatego też akcentowaliśmy owszem wymiar religijny, ale akcentowaliśmy ten wymiar czysto humanistyczny, prawda, że spotkanie w duchu braterstwa, pokoju, prawda, żeby ich zaprosić tutaj do Częstochowy. Oczywiście tam na miejscu organizowali ich przede wszystkim księża czy zakonnice z Polski, a więc głównie wokół parafii. I na pewno część młodzieży przyjechała tutaj nie z pobudek czysto religijnych, bym powiedział, no ale z pobudek bardzo takich szczerych, żeby się spotkać z młodymi, żeby zobaczyć inny świat. Zresztą doświadczyli tego innego świata bardzo szybko, gdy zobaczyli warunki, gdy się dziwili, że można mieszkać tak, że każdy, jak to jest możliwe, że każda rodzina ma łazienkę, nie? Że nie jest wspólna na korytarzu dla całego bloku czy dla całego piętra, więc takich świadectw było dosyć dużo. Ale niewątpliwie nawet ci, którzy przyjeżdżali tutaj z tych motywów, można powiedzieć, bardziej humanistycznych, czy czysto humanistycznych, no zarażali się atmosferą religijną, tą atmosferą przede wszystkim radości, a po drugie świadectwa wiary. Także jak razem śpiewali pieśni religijne, nie jakieś świeckie, prawda? No i było też, trudno powiedzieć jak dużo, ale też i było dużo nawróceń czy jakiejś takiej refleksji tych ludzi, którzy wracali chyba troszeczkę inni stąd. Co było największym zdziwieniem, bo wszyscy się bali, że mogą poprosić o azyl, że nie będą chcieli wrócić. No nie mieliśmy tego problemu. Rzeczywiście wrócili wszyscy, chyba może tam jakieś jednostki gdzieś jeszcze dłużej zostały, żeby zakosztować wolności, ale tak to wrócili. Zresztą Związek Radziecki za kilka dni był zamach Janajewa, na końcu 91 roku już upadł, więc to już było takie na glinianych nogach mocarstwo.
Minęło tyle lat od tych Światowych Dni Młodzieży, od 15 lat nie ma już z nami Jana Pawła II. Jak dzisiaj ksiądz sądzi, jak młodym ludziom należałoby o naszym Janie Pawle II opowiadać? Czy jakie słowa, które on do nich kierował, przypominać, takie, które mogłyby do nich trafić?
No przede wszystkim zawsze młodym zależy bardzo na takiej szczerej, autentycznej relacji. Bez autentycznej relacji, prawda, nie jest możliwy dialog z młodymi, również i doprowadzenie ich do dialogu z Jezusem. To jest cała tajemnica. I święty Jan Paweł II to świetnie robił, bo wchodził w dialog z młodymi, nie zaczynał przecież nigdy od pobożności, od mówmy zdrowaś Mario czy inną modlitwę, tylko zawsze od jakiegoś żartu, od nawiązania kontaktu z młodymi, pokazania, prawda, że ich chce słuchać, czy że jest dla nich otwarty, że jakoś się tam specjalnie jako papież tu nie pokazuje, ja papież, właśnie te żarty świadczą o tym, że schodził jak gdyby z tego piedestału. No i młodzież szalała, także to jest niezależnie od czasów, które się zmieniają, zawsze to zapotrzebowanie młodych. Myślę, że świętego Jana Pawła II trzeba ukazywać jako wielkiego takiego przyjaciela młodych ludzi. Nazwano go ojcem pokolenia nadziei, młodych, którzy mają nadzieję, młodych, którzy w pewnym sensie widzą przyszłość, nie wchodzą w ten świat dekadencji. widzą wyzwania i te wyzwania ich nie przerażają. Nawet święty Jan Paweł II mówił, by się nie bać własnej słabości, prawda? Więc takie szczere podejście, otwarte, które zawsze cechowało świętego Jana Pawła II i jako kapłana, a potem jako biskupa i jako papieża. Myślę, że pokazywanie tego, bo pokazywanie tak od strony historycznej jest ważne, ale absolutnie nie przekłada się potem na życie. To może dla tych, którzy są w pewnym sensie miłośnikami historii, tradycji, no to piękne, takie wzruszające te sceny, choćby z tego Światowego Dnia Młodzieży naszego w Częstochowie. Natomiast wszystko to trzeba zawsze przenieść w dziś, które jest zupełnie inne, i widzimy, jak papież Franciszek mówi do młodych dzisiaj zupełnie innym językiem, takim nawet prowokującym ich i w pewnym sensie buntującym nawet wobec rzeczywistości. Święty Jan Paweł II miał zupełnie oczywiście inny styl, ale zawsze chodzi o to samo. Mnie się wydaje, żeby młodzi nie czuli się sierotami. Oni w świętym Janie Pawle II widzieli ojca, widzieli przewodnika, bo dzisiaj jest jednak w cudzysłowie choroba sieroca powszechna, gdy chodzi o młodych ludzi. To znaczy nie są zaopiekowani, nie są wystarczająco zrozumiani, czy w rodzinie, czy w otoczeniu. No i to stwarza potem wszystkie inne problemy.
I na koniec jeszcze chciałem księdza zapytać o 16 października, bo ksiądz tak pięknie opowiadał o tych czasach krakowskich, o spotkaniach z biskupem Wojtyło, z kardynałem Wojtyło, i nagle przychodzi 16 października i ksiądz się dowiaduje, że ten Wojtyła z Krakowa zostaje papieżem. I co?
No, jestem wikariuszem w największej parafii naszej diecezji w Częstochowie. Parafii, którą święty Jan Paweł II porównał do Nowej Huty. Powiedział, w Krakowie jest Nowa Huta, w Częstochowie jest parafia świętego Wojciecha, bezdomna. Wtedy, gdy pracowaliśmy na ulicy. Parafia była nielegalna i nie było kościoła ani pozwolenia na kościół. No i odprawiamy w trzech izbach takich, mszę świętą wieczorną i po mszy świętej wieczornej. W domu mieszkalnym. Ja mieszkałem w takiej kuchence tam 4x4. Cała parafia w trzech pokojach, a w niedzielę otwierało się okno i w oknie się ustawiało ołtarz i odprawiał się mszę świętą przez okno. A ludzie stali na dworze, blokując ruch, bo parafia była duża, więc kilka tysięcy ludzi zawsze uczestniczyło w niedzielnych mszach świętych. To jest taka historia najnowsza Częstochowy. Parafia świętego Wojciecha. W tej chwili tam jest z tej parafii 10 parafii, także to w ogóle kolejny cud, jak się patrzy po latach. No i wychodzimy z tej mszy świętej wieczornej i mój kolega wikariusz, który nasłuchiwał Radia Watykańskiego, ksiądz Jan znosi radio, prawda, i tam ma nagrane to ogłoszenie kardynała Wojtyły. Pamiętam, jak dzisiaj tych ludzi na klatce schodowej stojącej, takiej obleśnej klatce schodowej, tam stoimy na tych schodach wszyscy i słuchamy tego ogłoszenia kardynała Wojtyły. Tak, także to było, a potem to zaraz się to przełożyło.
Co pan sobie pomyślał? Co to będzie, jak to będzie? Coś się zmieni, nic się nie zmieni?
Myślę, że wtedy nie mieliśmy tej świadomości. Nikt nie myślał, że się zmieni na przykład sytuacja polityczna. Absolutnie. To, co żeśmy wiedzieli, tylko że człowiek tak bliski nam, prawda, nagle zostaje papieżem. Więc głównie pierwsze odczucie, no to był, tak jak zresztą u ludzi, jakaś wielka radość, entuzjazm. Zwłaszcza, że niedługo potem już była pierwsza wizyta. No i wtedy żeśmy dali właściwie odpowiedź na te 16 października, gdy to osiedle, które było przewidziane jako osiedle bez Boga i bez Kościoła, potrafiło tak się przystroić, no, że przyjeżdżali biskupi, kardynałowie ze świata i oglądali. Był szok, zresztą był plan, żeby papież chociaż w nocy, wieczorem mógł podjechać i zobaczyć, jak go przyjmuje Częstochowa. Nie Jasna Góra, tylko aleja, ale Częstochowa, bo Częstochowa jest zgromadzona w dwóch osiedlach po 100 tysięcy na południu i północy. Aleje idą ze wschodu na zachód, a więc i tam właściwie ludzie nie mieszkają. Coś, nie coś Częstochowian. To więc jak... to była tak gdyby odpowiedź na to, odpowiedź taka bardzo mocna, bo wiadomo, że był komunizm. Natomiast po wyjeździe papieża zresztą konfrontacja i wykop pod Jasną Górą, a więc to była jeszcze, był okres jeszcze walki, to takiej otwartej, a tu ludzie na balkonach, na w oknach, wszędzie portrety papieża, flagi papieskie, no można powiedzieć festiwal, kolor, barwy wszystkie możliwe, szaszyzny takiej komunistycznej. W jednym momencie się to osiedle, cała ta dzielnica przybrała. Także taka, bym powiedział, pierwsza reakcja i w czasie również wizyty papieskiej też odpowiedź nasza taka była. Pamiętam, lekcje w szkole były, dzieci były zmuszane do tego, żeby zostać w szkole i udało nam się zbuntować. Ponad 4000 dzieci i młodzieży i takim pochodzie wielkim przez ulicę, oczywiście nielegalnym, bo wszystko było nielegalne wtedy, szliśmy na spotkanie z papieżem na Jasną Górę.
A która z pielgrzymek do Częstochowy była taka najtrudniejsza, bo ksiądz mówi i uśmiecha się, jak mówi o 79 roku, ale później jest rok 83, jest stan wojenny.
No ta pielgrzymka była już łatwiejsza w tym znaczeniu, mianowicie, że władze chciały w jakiś sposób okazać przynajmniej, że bardzo są za pielgrzymką, a chciały w pewnym sensie Kościół nie tyle spacyfikować, co zjednać sobie, żeby znowu nie doszło do pokazania solidarności, żeby Kościół był tym partnerem, można powiedzieć, przyjmującym i żeby nie było, no oni się bali bardzo protestów i manifestacji, tak, ale... nawet nie wiadomo jakichś zamachów czy czegoś. Po drugie, wtedy w 83 roku, ponieważ był to jubileusz Sanktuarium Jasnogórskiego, to Ojciec Święty przebywał najdłużej w Częstochowie. Z Częstochowy helikopterem codziennie wyjeżdżał. Prawda? A to do Opola, prawda? A to do Katowic.
Ale też tutaj wygłosił piękną homilię do młodych, kiedy mówił o tym, co znaczy czuwać. I tam padły takie słowa też, że on mówił do nich, że rozumie, że ich sytuacja jest dzisiaj trudna, że jest dramatyczna. Te słowa nawet podobno wzburzyły komunistów na tyle, że próbowali interweniować.
Papież nie pozwolił cenzurować swoich przemówień, także to były jego przemówienia przygotowane. Sam się cenzurował, czyli wiedział, jaka jest sytuacja i co powiedzieć. I absolutnie był wolny. I do młodzieży wypowiedział przecudne, to był chyba 18 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, przecudne przemówienie o Westerplatte. Każdy ma swoje, to na Westerplatte było. Ale tutaj musicie wymagać, nawet inni od was nie wymagali. W każdym bądź razie o człowieku sumienia, co to znaczy być człowiekiem sumienia i tak dalej. O tym trudnym dziś w Polsce. Jakby piękne przemówienie. Bardzo się to przemówienie nie spodobało władzom, jako buntujące młodzież. I nie tylko, że próbowano interweniować, ale interweniowano. Także kardynał Macharski był wyznaczony do takich, można powiedzieć, rozmów z rządem, które oni wyrażali swoje wielkie niezadowolenie. Oczywiście, co mogli więcej zrobić. No, swoje niezadowolenie, myśmy się uśmiechnęli ze swej strony, prawda, że rozumiemy, prawda, no trudno, są niezadowoleni, my jesteśmy zadowoleni. No i tyle. Także pod tym kątem to rzeczywiście, ale nie było żadnych ekscesów, można powiedzieć. Społeczeństwo wiedziało, jaka jest sytuacja i nie dążyło i nie chciało żadnej konfrontacji, prawda? Oczywiście, że środki bezpieczeństwa były podjęte bardzo, bardzo mocne. Pamiętam, jak Ojciec Święty lądował przy katedrze i na placu przy katedrze potem przejeżdża przez Aleję Najświętszej Marii Panny, więc pamiętam, jak kordony policji, ci policjanci stali odwróceni tyłem do papieża, nie przodem, tylko tak tyłem, niby patrząc na tłum, nie? Ale to tak odebrałem do tej pory jako coś takiego nieprzyjemnego. Że ci młodzi chłopcy, no niewinni, bo na pewno tam część z nich nawet było może i żołnierzy albo innych formacji, bo to skąd by wzięli tyle policji nagle, ale było ich bardzo dużo i takie moje wspomnienie, gdy żeśmy się przemieszczali z katedry na Jasną Górę. Bardziej nieprzyjemna sytuacja była w 87 roku, jeśli dobrze pamiętam, gdy papież przyjechał, albo może to było nawet w 83. To już musiałbym sobie sprawdzić w swoich notatkach, bo w kościele świętej Barbary w Częstochowie środowisko Solidarności tej radykalnej, chyba tam też była pani Anna Walentynowicz, zrobiło strajk głodowy. I władze zagroziły, że papież nie przyjdzie do Częstochowy, jeśli się ten strajk nie rozwiąże. To była bardzo przykra sytuacja, zwłaszcza, że zrobiono ten strajk głodowy w kościele, gdzie proboszczem był biskup Franciszek Musiel, najmocniejszy z biskupów antykomunista po biskupie Tokarczuku. I to było taki trochę dla niego, że on musiał, no musieliśmy wygaszać ten strajek, czyli prosić, żeby opuścili kościół, no bo władze groziły, że i to była realna groźba, że jeśli tak będzie, no będą tu strajki, jakieś protesty, no to papież do Częstochowy nie przyjedzie.
To jeszcze na koniec chciałem księdza zapytać, to jest trudne, ale pytamy o to wszystkich na naszej tej radiowej drodze. Najważniejsze słowa, które padły z ust Jana Pawła dla księdza. Czy są takie? Jakieś przesłanie, które ksiądz do tej pory nosi gdzieś tam pod sercem?
Tak. W czasie 6 Światowego Dnia Młodzieży papież rozważał te trzy słowa. Jestem, pamiętam, czuwam. I najbardziej mi utkwiło, mówi, jestem. Jeśli ty, człowieku, mówisz, że Boga nie ma, czy ty naprawdę jesteś?
Dziękuję pięknie księdzu za rozmowę.